szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
I Anna Piekutowska. Witamy Was w naszym pierwszym wakacyjnym odcinku Szkoda czasu na złe seriale. Od dzisiaj przez całe wakacje nasze premiery będą miały miejsce w soboty o godzinie 18.
A dziś weźmiemy na tapet dwa nowe polskie seriale.
Tak przedwakacyjnie nam obrodziło w polskie produkcje. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I na pierwszy ogień idzie serial, który właściwie już pogrzebaliśmy w pewnym momencie, czyli Warszawianka. Warszawiankę można obejrzeć na Sky Showtime. Jest to serial, który zaginął, został prawie uśmiercony przez Zaslava, czyli przez szefa HBO Max, który stwierdził, że będzie ciął koszty i właśnie pozbędzie się części produkcji, które pochodzą między innymi z Europy Wschodniej.
I właśnie Warszawianka miała być jedną z tych produkcji. Przyznam, że mnie to zdziwiło, że akurat tę produkcję też chciał uciąć, ponieważ Jakub Żulczyk, scenarzysta tego serialu oraz pisarz, zaliczył dwa świetne seriale jako scenarzysta, bo z jednej strony Ślepnąc od świateł, z drugiej strony Belfer. Serial wyreżyserował Jacek Borcuch, czyli reżyser między innymi jednego z moich ulubionych polskich seriali, czyli Bez tajemnic, w roli głównej Borys Szyc, więc tak nawet jeżeli jakoś mogła nie dowieść, to myślę, że hit taki ze względu choćby na te nazwiska był murowany. I wiesz, ja do tego serialu, który jeszcze przed premierą został okrzyknięty polskim Californication, podchodziłam z dużym dystansem, bo jak słyszę polskie wersje danego serialu, czyli właśnie polskie Californication, polska Gra o Tron, czy cokolwiek innego polskiego, to od razu mam takie poczucie...
Mieliśmy ostatnio polską euforię i wszyscy wiemy, jak to się skończyło z Bring Back Alice.
Tak, i wiesz, więc
źle,
tragicznie, dramatycznie. Ja cały czas podziwiam, że ty dobrnęłaś do końca tego serialu. Ale wiesz, jeżeli chodzi o Warszawiankę, to ja jestem miło zaskoczona. Bo jeszcze zanim zaczęłam oglądać, zrobiłam standardowy błąd, czyli przeczytałam parę recenzji tego, jak krytycy, krytyczki oceniają właśnie Warszawiankę, i przeczytałam, że tam nic się w tym serialu nie dzieje, że ten serial nie ma żadnej fabuły, że nie ma pomysłu w ogóle na ten serial. A ja mam takie poczucie, że może rzeczywiście niewiele się dzieje w tym serialu, czyli jeżeli chodzi o taką warstwę dynamiki akcji, czy taką fabularną, nie jest to coś, co ma zwroty akcji, ale to w ogóle nie o to chodzi w tym serialu. To jest dla mnie serial o samotności, serial o uzależnieniu, serial o jakimś takim zakręcie życiowym, i jestem też pod dużym wrażeniem tego, jak Borys Szyc pokazuje tego głównego bohatera, czyli Franciszka Czułkowskiego, na którego większość bohaterek mówi czuły.
Tak, czuły. To już nam się chyba przez naszą noblistkę to słowo, czułość i wszystkie jego pochodne bardzo wyświechtały. I ja mam kłopot z tym słowem i z jego znaczeniem. Wydaje mi się, że ono się już odarło ze swojego znaczenia. Tak często jest powtarzane i w różnych kontekstach. Natomiast czuły Borysa Szyca jest na pewno kreacją świetną. I widzę to, co widzą inni krytycy w tym serialu. To znaczy to, że ten szycowy czuły jest trochę podobny wizualnie do Jacka Borcucha, czyli reżysera tego filmu. I myślę, że ta męska energia zarówno Żulczyka, Szyca, jak i Borcucha gdzieś tam się w tym czułym skumulowała i nam ujawniła.
No tak, to głównie myślę, że chodzi o fryzurę, czyli że Borys Szyc ma w tym serialu tak postawione do góry włosy,
okulary, ubierania. Nie masz takiego poczucia?
Mam i to jest też ciekawe, że byłą partnerkę głównego bohatera gra Ilona Ostrowska. Myślę, że dla większości polskich widzów i widzek znana z serialu Rancho, czyli grała tam tą jedną z głównych bohaterek, czyli Lucy. I jest to też osoba, z którą Borcuch był w związku.
Jest tam kilka ciekawie obsadzonych ról faktycznie, ale trudno ulec wrażeniu, że jest to serial tylko i wyłącznie o czułym. Dlatego, że pozostałe postacie są narysowane bardzo cieniutką i lekką kreską, wręcz naszkicowane. My się właściwie o żadnej z tych bohaterów, bohaterek niczego nie dowiadujemy. No może nieco o tym chłopaku, którego gra Tomasz Włosok, gdzie mamy z nim kilka jakichś bliższych scen, w którym możemy poznać chociaż trochę jego osobowości, ale Warszawianka jest zrobiona tak, że jedynym wyłącznym bohaterem jest Czuły.
Tak, no to jest właściwie, momentami ma się wrażenie, że to jest taki trochę, wiesz, monodram, że on i jego gra, i gra Borysa Szyca jest tutaj kluczowa. Dla mnie też w ogóle ten element biograficzny jest ciekawy w całej tej produkcji, no bo mamy tego Czułego, który nadużywa substancji, jest uzależniony od substancji. Borys Szyc publicznie mówi o swoich zmaganiach z alkoholem i alkoholizmem. Z kolei Jakub Żulczyk mówi też i prowadzi nawet podcast poświęcony właśnie trzeźwemu życiu po uzależnieniu, po aktywnym uzależnieniu, więc tych takich nitek autobiograficznych różnych twórców tego serialu jest bardzo dużo w tej produkcji. I tak, ja jestem pozytywnie zaskoczona, ale też nie jestem zachwycona tym serialem. Czyli myślę, że to jest niezły serial, dobry serial, ale też myślę, że no była przestrzeń na większą wielowymiarowość, to o czym ty mówiłaś. Czyli wiesz, żeby tam jednak ci bohaterowie, te bohaterki byli trochę bardziej jacyś.
Ja mam dużo mieszanych uczuć w stosunku do Warszawianki, ale takie główne uczucie, z którym zostaję po tych 6 obejrzanych odcinkach, polega na tym, że wiem, że to nie jest serial dla mnie. I mimo tego, że on mi się w jakimś sensie podoba i też koresponduje z takimi serialami, które ja lubię i do których mam dużo dobrych myśli, to jednak uważam, że Warszawianka nie jest robiona z myślą o mnie i że ja widzę, do jakiego jest to, jaka opowieść jest skierowana do jakiego widza i ja nim nie jestem. Natomiast doceniam kunszt twórców i myślę, że to będziemy rozwijać właśnie po skrócie informacji, taką myśl.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Biegudowska.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Biegudowska
i Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj rozmawiamy o dwóch serialowych polskich nowościach. Zaczęłyśmy od serialu Warszawianka. Serial w reżyserii Jacka Borcucha. Autorem scenariusza jest Jakub Żulczyk, a główną rolę gra w nim Borys Szyc. Przed skrótem informacji powiedziałeś, że to nie jest serial dla ciebie, ale jestem ciekawa w takim razie, jak definiujesz tego odbiorcę. Dla kogo to jest serial?
Ja myślę, że to jest serial trochę dla pokolenia właśnie Czułego, bo to jest serial o 40-latku, który jakoś bardzo w życiu się pogubił i jakoś przespał ten moment, w którym wszyscy jego bliscy i dalsi znajomi dorośli, a on został w takim imprezowym, czasami toksycznym, czasami wspaniałym, czasami pięknym środowisku warszawskiego imprezowania. Jest po prostu człowiekiem, który, tak jak powiedziałaś, ma kłopoty z różnymi używkami, który ma córkę i to jest taka jego zahaczka w dorosłość. Taki jedyny moment, w którym on też trochę się sam zmienia w kontekście tej córki, a tak naprawdę to cały serial jest taką paradą różnych wydarzeń z jego życia, bo też nie można to nazwać do końca opowieścią, które pokazują, jak bardzo z jednej strony nie może się w tym świecie odnaleźć, jak bardzo się pogubił i różne rzeczy mu się popsuły, a z drugiej strony właśnie jak ma taką niesamowitą zdolność do balansowania na tej powierzchni wody, że jemu w sumie cały czas się coś udaje.
To prawda, ale jednocześnie ja mam też takie wrażenie, że on jest w takim momencie życia, kiedy już przestał być młodym, obiecującym i że ma talent, bo jest pisarzem.
Obiecującym pisarzem.
Mhm. Wiesz, że on był tym młodym, obiecującym, że on był takim młodym talentem, zarobił duże pieniądze w pewnym momencie, bo chodzi też...
To też jest dość zabawne, że się zarabia duże pieniądze na książkach w Polsce, ale możemy na to mrugnąć okiem.
No tak, może pisze kryminały.
Nie, no pisze jedną, napisał jedną książkę, ja wiemy o tym, nie pisze żadnych kryminałów.
Tak. Tylko... No to jest, ale na kryminałach można w Polsce zarobić. Napisał książkę...
Jak się pisze 15 rocznie.
Tak, napisał książkę, w jakiś sposób jest tam wspomniane, że jest ona związana w jakiś sposób z tym, że ta Warszawa jest cmentarzem i że dużo ludzi tu zginęło i jakaś wersja tego, to się chyba w drugim odcinku pojawia, jakie jest zdanie na ten temat.
Wydaje mi się, że to głównie jest książka jednak o imprezowym życiu Warszawy. On tam pisze o swojej mocno biografii.
Tak,
to znaczy...
tak, ale to łączy jakoś. Ale chyba to nie jest najważniejsze. Tak, żeśmy spróbowały wyłapać te fragmenty pojedyncze, w których się pojawia ta książka, to nie jest najważniejsze. I myślę, że to jest ta linia młodego obiecującego jest istotna też dlatego, że on ma wybitnych rodziców, szczególnie ojca. Zresztą w rolę jego rodziców wcielili się Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski. I ta postać grana przez Skolimowskiego, ten ojciec, jest wybitnym, znanym artystą. I on z jednej strony jest już ojcem, ale przede wszystkim w takim społecznym odbiorze on wciąż jest synem.
Tak, i to ciekawe jest też pokazane to, jaką on relację tworzy ze swoją córką na tle tego, jaką relację tworzy ze swoim ojcem. I mamy tutaj tego starego, złego ojca, z którym się nie potrafi dogadać i który sam w sobie jest dosyć paskudną postacią, a z drugiej strony mamy taki moment, w którym przez zachmurzone niebo przebija się promień słońca. To są te momenty, w których właśnie na ekranie pojawia się córka Czułego. Ale chciałam trochę do tej książki nawiązać, dlatego że książka jest tu ważna, bo na początku poznajemy Czułego jako autora jednej książki bestsellera, którą napisał anonimowo. To znaczy, to nie jest do końca tak, że on stanął twarzą za tą książką, że napisał ją anonimowo, potem to się zmienia i wiemy też, że on tkwi teraz w takim klinczu niemożności napisania tej drugiej książki, pomimo tego, że już podpisał na nią umowę, wydawnictwo na nią latami czeka, więc szef wydawnictwa postanawia, że odetnie mu kurek z kasą, która cały czas, rozumiem, płynie z tej pierwszej książki i w ten sposób zmotywuje go do tego, żeby pisać. I to mi się też wydaje fajnym wątkiem, bo często mówimy w przypadku różnych autorów o tym, o tej takiej blokadzie debiutanta, że ta druga książka jest zawsze najtrudniejsza, jeśli się miało dobry debiut, bo trudno jest ją przebić. I czasami jak widzimy polskich pisarzy i pisarki debiutujące i potem właśnie wydające tę drugą książkę, to rzeczywiście tutaj jest często presja i często ta druga jest dużo słabsza niż pierwsza.
Ja myślę też, że w tej opowieści o Czułym jest też to, że on w jakimś sensie taki czuły jest. Czyli dla mnie ta postać jest dużo łatwiejsza do jakiegoś takiego empatyzowania, ale też do takiego, do jakiejś takiej sympatii niż na przykład postać z Californication. Ja jakoś bardziej doceniam Czułego niż głównego bohatera Californication, którego imienia teraz nawet nie pamiętam.
No to był oczywiście Hank Moody.
Nie lubiłam tego typa. Nie pamiętałam, jak się nazywa. Nie przepadałam w ogóle za serialem Californication. I wiesz, ta cała koncepcja właśnie tego kryzysu męskości i tego kryzysu wieku średniego, to jakoś do mnie nie przemawiała. A jeżeli chodzi o Czułego, to Borys Szyc kreuje go tak, że ja mam do niego bardzo dużo sympatii, bardzo dużo czułości. Ja mu jakoś kibicuję w całej tej opowieści. I też, wiesz, mam takie poczucie, że w tym serialu jest też bardzo dużo aktorów niewykorzystanych wokół, że już tej narracji nie dało się bardziej wzmocnić Czułego jako postaci. Myślę też, że Borys Szyc wycisnął z tego wszystko, co się dało, ale szkoda, że tacy aktorzy jak na przykład Piotr Polak, którego ja bardzo lubię i lubię tę formę jego ekspresji, no oni nie zostali tak wykorzystani. Tam jest też Zofia Wichłacz, wspomniana już Ilona Ostrowska. No wiesz, tych nazwisk jest tam dużo i można byłoby wzmocnić szło i to by wzmocniło bardzo, moim zdaniem, cały serial.
Bo tutaj też mamy powiązanie z Californication, że kobiety w Californication miały określoną rolę, to znaczy one były taką długą paradą pięknych, różnych osobowości i postaci, które przewijały się przez łóżko głównego bohatera, no i była ta była żona, która była jakby jedyną i wielką miłością Moody'ego. I tutaj mamy trochę inną sytuację, ale też mamy, nie chcę też brnąć w te porównania do Californication za bardzo, bo ja uważam, że one są bez sensu. Natomiast to, co łączy te dwa seriale, to być może jest właśnie potraktowane traktowanie kobiecych bohaterek. Bo ja już nie mówię, no jakby doceniam to, że trzeba tych opowiadać również o kryzysie męskości i w ogóle opowiadać o męskości we współczesnym świecie. Ale wydaje mi się, że takie bardzo instrumentalne traktowanie kobiet przez tę opowieść, właśnie nie dawanie im żadnego głębszego rysu, żadnej poważniejszej kreski, no może tam gdzieś ta żona grana przez Ilonę Ostrowską się pokazuje, jest córka, która też gdzieś tam się, można ją, nie wiem, polubić, czy mieć do niej jakikolwiek stosunek emocjonalny. Tak naprawdę to te wszystkie kobiety trochę zlewają się w taką jedną pływającą magmę, masę szarą, na tle której błyszczy nasz główny bohater.
Ja myślę, że nie tylko kobiety, ale w ogóle wszystkie postaci drugoplanowe, że to nie jest tak, że to dotyczy tylko kobiet. Po prostu cała reszta jest jakąś magmą, co sprawia, że wiesz, no my widzieliśmy 6 odcinków i jakoś myślę, że gdyby to było 6 odcinków i koniec, że to za długie jest na bycie serialem jednego aktora, jednego bohatera, ale może jeszcze te ostatnie odcinki nas zaskoczą, więc ja na pewno obejrzę jeszcze do końca ten pierwszy sezon i myślę, że mogło być dużo, dużo gorzej, a jest naprawdę nieźle.
Ja mam bardziej sceptyczny stosunek, mam większy dystans do tego serialu. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie absolutnie od niego odrzucała. To są monologi Szyca. Ja rozumiem, że to ma być jakieś nawiązanie do tego, że on właśnie gdzieś tam się uzewnętrznia w literackiej formie i mówi rzeczy, które nas dopuszczają do jego życia wewnętrznego i do tego, że on ma te życie wewnętrzne, poza tym, że ciągle ćpa i uprawia przygodny seks. Natomiast no niestety właściwie nie ma szansy, żeby to w pewnym momencie nie zabrzmiało banalnie. I wydaje mi się, że w tym serialu, przez to, że ten Szyc ciągle do nas gada, to on mocno wchodzi po prostu w gadanie banałów. I czasami już jakby oglądając ten serial, miałam taką potrzebę mówienia do ekranu, dobra, już cicho, już ty nic nie mów, ja sobie to wszystko zobaczę, ty po prostu się do mnie nie odzywaj.
Trzeba tutaj dodać, że ty po prostu nie cierpisz monologów bohaterów w serialach. To jest forma, którą krytykujesz moim zdaniem zawsze.
Słuchaj, no ale jak to robi Fleabag, to ja to kupuję, dlatego że ona nie przesadza i też się nie porywa na pseudofilozoficzne wywody, tak jak Borys Szyc. A tutaj to było niesamowicie drażniące.
Ja myślę, że to było w założeniu dość pretensjonalne, bo on jest, ten bohater, dość pretensjonalny. Wiesz, jakoś tak to odczytałam, że to nie miało być intelektualne, tylko miało pokazać, jak bardzo on jest po prostu pretensjonalny.
Nie wiem, a właśnie ja uważam, że to nie, że to miał być zabieg, który miał nas gdzieś tam do niego przybliżyć, zbliżyć i właśnie sprawić, że będziemy czuli tę czułość, ale chyba nie do końca to tak wyszło. I też ty powiedziałaś, że czujesz sympatię do tego bohatera i ja mam trochę tak, jak patrzę na te jego relacje, które on buduje właśnie ze swoją przyjaciółką, ze swoją byłą żoną, ze swoimi różnymi kochankami, ze swoim przyjacielem i tak dalej. Ja właściwie czasami się zastanawiam, dlaczego oni go właściwie lubią. I to jest taka myśl, którą ja też miałam przy oglądaniu BoJack Horsemana i cały czas miałam gdzieś w tle głowy mój ukochany serial, oglądając Warszawiankę i gdzieś tam szukając BoJacka w Czułym, którego znalazłam. Ale niestety nie znalazłam w Warszawiance tego, co w całym serialu jest, czyli jakiś taki krytyczny, błyskotliwy komentarz do różnych, nie tylko społecznych rzeczy, nie tylko politycznych, ale też takich, nie wiem, o relacjach międzyludzkich, o branży, o mieście. Tego tam nie ma, tam jest tylko i wyłącznie Borys Szyc.
To nie, to ja tutaj mam zupełnie inaczej, ja mam do niego dużo czułości, dużo sympatii, lubię tego bohatera. Jestem też ciekawa, co się wydarzy dalej i miałam jakąś frajdę z oglądania tego serialu i też ten tytuł, ta Warszawianka i ta obecność Warszawy w tym serialu, to akurat to bym powiedziała jeszcze do tych takich słabszych stron, szczególnie monolog.
Nie podobało ci się, jak Warszawa jest tam pokazana?
Nie, to nawet nie chodzi o to, że nie podobała mi się Warszawa, bo doceniam też to, że ona nie została wypucowana tak do końca, bo czasami jak oglądam niektóre filmy czy seriale, to mam wrażenie, że ja w tym mieście nie mieszkam, a na pewno w nim nie byłam nigdy. tutaj bardziej te różne odniesienia i metafory związane z Warszawą mnie w jakiś sposób momentami drażniły, bo wydawało mi się, że są naciągane, ale to może, wiesz, to jest, wydaje mi się, bardzo subiektywne to, co się w człowiek wkręca i co kupuje, ale ja ten serial obejrzałam z przyjemnością. I obejrzę go do końca. I jakoś takie mam taką pokusę, żeby powiedzieć, że warto spróbować, czy ten serial pasuje, czy on się spodoba, bo wydaje mi się to naprawdę, oczywiście może nie dla każdego, ale dla tych, którym ten sposób opowiadania i ten sposób przedstawienia bohatera będzie wartościowy, to naprawdę myślę, że można mieć dużą frajdę z oglądania Warszawianki.
To ja jeszcze na koniec uhonoruję tylko Piotra Uznańskiego, który jest autorem zdjęć i który absolutnie tę Warszawę pokazał taką, jaką ona powinna być. Trochę hipsterską, tak jak Borys Szyc jest hipsterem, ale jednak taką pełną uroku i tej swojej, no jednak wschodniości, takiego uroku miasta Europy Wschodniej, więc to bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Natomiast ja zostaję z takim dystansem do tego serialu, bo widzę tutaj bardzo wiele rzeczy, które dla mnie są czerwonymi flagami, ale myślę, że zobaczę, co tam się w tej drugiej połowie tego serialu zmieści i jak ta historia pójdzie, no bo już na samym początku Borys Szyc nam zdradza finał tego serialu, to znaczy mówi, że już jest martwy, więc bardzo chętnie się dowiem.
Że za chwilę umrze. Więc tak. Można jeszcze to odkręcić. To jak powiedziałaś o Piotrze Uznańskim i słusznie, to ja jeszcze dorzucę Daniela Bluma, który skomponował muzykę i ścieżkę dźwiękową do tego serialu. Też...
A w ogóle muzyka jest fantastyczna, tak. Też dobrze użyta i też widać, że się wykosztowano na nią, bo są tam takie utwory, które na pewno, za które na pewno trzeba było słono zapłacić.
I to były dobrze wydane pieniądze, a po skrócie informacji porozmawiamy o innym polskim serialu, Sortownia.
Zapraszamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Na Polsat Box Go i na Kanal Plus Online można oglądać serial Sortownia. To jest serial, w którym główną rolę gra Andrzej Hyra i ten serial, o ile Warszawianka miała być polskim Californication, to tutaj Sortownia miała być takim pierwszym polskim, medycznym, bardzo realistycznym serialem. No i jak wyszło? Ty jesteś ekspertką od seriali medycznych, obejrzałaś wszystkie, wiem, że jesteś na świeżo po bardzo długim seansie starych odcinków Chirurgów, więc mów swoim właściwie już medycznym okiem.
Ja chcę powiedzieć, że jeszcze nie skończyłam Chirurgów, 12 sezon właśnie oglądam. Wiesz, to nie jest takie proste, ale polecamy nasz odcinek o serialach medycznych i właściwie o chirurgach. Rozmawiałyśmy z Justyną Suchecką i miałyśmy też odcinek o serialach medycznych. Wiesz co, no ten serial, jeżeli jest realistyczny, to chyba takim okiem z takiego poczucia beznadziei, smutku i jakiejś takiej bezsilności w służbie zdrowia. No ale właśnie zastanawiam się, na ile to będzie spoiler, więc no, pierwsza rzecz taka dzieje się w pierwszym odcinku, więc może mi wybaczycie to, że jednak zdradzę, bo no, jeżeli to jest realistyczny serial, to jednak główny bohater grany przez Andrzeja Hyrę jest takim samozwańczym vigilanti, czyli jest człowiekiem, który decyduje, kto powinien przeżyć, a kto nie, i decyduje, że ci, którzy krzywdzą innych, przeżyć nie powinni. Czyli właściwie jest mordercą.
Cała akcja dzieje się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Na szpitalnym oddziale ratunkowym Andrzej Hyra gra tutaj jego szefa i właśnie takiego utytułowanego lekarza, ogromnie szanowanego, który jest uważany za wybitnego specjalistę i absolutnie też poświęconego swojej pracy. Ta praca jest najważniejsza w jego życiu. No i staje się mordercą, takim trochę Dexterem, który oczyszcza właśnie świat z tych złych ludzi, którzy być może właśnie zasłużyli na śmierć? To jest też ciekawe pytanie.
No, on uważa tak. To jest tak, że on uważa i nie ma wątpliwości, że świat będzie bez nich lepszy. No i w tle mamy prywatną historię, która już od pierwszego odcinka gdzieś tam się pojawia, że on nie robi tego tylko tak po prostu, ale też dlatego, że doświadczył pewnej straty.
No i wiesz, trudno jest w polskim kontekście nie myśleć, jak widzimy na ekranie lekarza, który, i to jeszcze lekarza pogotowia ratunkowego, który wstrzykuje swoim pacjentom lek, który sprawia, że oni natychmiast umierają, no to tam się od razu jakieś wątki publicystyczne sprzed lat w nas odzywają, natomiast absolutnie nie jest to ekranizacja historii o łowcach skór z Łodzi, bo no oni zdecydowanie mieli inną motywację niż nasz główny bohater do tego, żeby zabijać.
Tak, ale przy okazji zawsze warto, polecamy książkę Tomasza Patory właśnie na ten temat, bo to jest niezwykły reportaż. Łowcy skór, tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu. Nie, tu mamy bardziej właśnie historię. No tak, to jest dobre porównanie z Dexterem, czyli tylko no, ten główny bohater nie ma takiej żądzy krwi. On nie ma tak, że on musi zabijać, on po prostu uważa, że chroni w ten sposób innych, chroni kobietę, która i córkę, która jest bita, czy molestowana, czy pirata drogowego, który zabił już, wydaje się, albo skrzywdził kilka osób, więc on tak no, wydaje się być tym, który właśnie robi to ze względu na dobro społeczności i właściwie problem z tym serialem jest taki, że to jest wszystko.
Nie, gdyby to było wszystko, to byłoby okej. Okay. Natomiast kiedy ten serial zaplątuje się w wątki poboczne życia prywatnego naszego głównego bohatera, czyli Jacka Wolińskiego, no to tutaj się już robi tak, no tak bardzo sztampowo, bo o ile seriale medyczne, no to jest jakby kino w obowiązującej konwencji. Mamy, jak pokazujemy oddział, to mamy jednego dobrego lekarza, mamy osobę, która się dopiero uczy i popełnia błędy, mamy taką złośliwą plotkarską pigułę, czyli taką pielęgniarkę, która jest wścibska i to wszystko się dzieje według takiego bardzo stereotypowego sposobu opowiadania nam w tych wszystkich medycznych serialach. Nie mówię negatywnie, bo są osoby, które to lubią i po to właśnie sięgamy po seriale czy po filmy medyczne, żeby to wszystko zobaczyć. Wątki poboczne. Mamy kochankę, dziewczynę, partnerkę naszego głównego bohatera, która jest Ukrainką, która pracuje seksualnie, tańczy na róże i tutaj po prostu wszystkie, jakie tylko możecie sobie wyobrazić, stereotypy na temat tej sytuacji, którą teraz przedstawiłam w skrócie, się pojawiają.
To tu ci zdradzę coś, ja muszę tutaj coś dopowiedzieć, bo ja na początku myślałam z jakiegoś powodu, że to jest jego córka.
Ale oni się chyba całują zaraz na początku.
Nie wiem, jakoś musiałam zgapić, jakoś sobie dopowiedziałam i byłam zaskoczona, że to tak nie jest. Więc przyznam, że w ogóle te wątki właśnie związane z tym życiem prywatnym to tak no, niezbyt mnie wciągnęły co najmniej.
A najgorsza chyba była ta córka.
Nie, córka jest tak, córka jak się pojawia też jest właśnie koszmarna. Wiemy, że tej matki nie ma. Domyślamy się, co się z nią stało od pierwszych odcinków. No i wszystko idzie takimi utartymi kolejnami.
No i troszeczkę właśnie tych kolejn jest za dużo. Następuje spiętrzenie różnych klisz i formatów, które znamy skądinąd i które w tym jednym serialu nie do końca się ze sobą kleją.
To jest jakieś eufemistycznie powiedziane, bo ja mam takie poczucie, że się męczyłam oglądając ten serial. Że tak oglądam i czekam, czy tam się pojawi coś ciekawszego, czy to będzie jakoś inaczej skonstruowane. Andrzej Hyra ma tam praktycznie jedną minę. Jest dużo niewykorzystanych wątków. Na przykład są poruszające dla mnie sceny, w których on jako lekarz kontaktuje się, komunikuje się z rodzinami pacjentów, pacjentek, którzy zmarli. To są poruszające sceny, ale to są pojedyncze sceny, które są bardzo niewykorzystane, które teoretycznie mają nam budować, aha, to dlatego on też robi to, co robi, żeby też ci ludzie nie cierpieli, ale to wszystko tak pływa i on ma przez większość czasu jedną minę, to znaczy ten Rozumiem, że on miał tak być skonstruowany, ten lekarz Woliński.
Ja też mi się tak wydaje, że akurat jeśli chodzi o granie Chyry, to bym się tutaj nie czepiała.
Ja się nie czepiam gry Chyry, tylko bardziej konstrukcji tego, jak ten serial został zbudowany. Bo tutaj była taka chęć, żeby ci bohaterowie, bohaterki poboczne byli bardziej skomplikowani. Ze względu na to, że na przykład właśnie ta ekspresja Wolińskiego, granego przez Chyrę, miała być taka właśnie bardzo surowa. Ja to widzę, ale jednocześnie wydaje mi się, że to było za mało, że tam jest potrzebna jakaś, jak ktoś bardziej barwny, jakaś kontra, jakiś twist w tej historii. Bo ja mam takie wrażenie, że można było za każdym razem zgadnąć, co się zaraz wydarzy. A to miał być thriller. W thrillerach to jest zarzut.
Może się jeszcze coś wydarzy. Nie widziałyśmy całego serialu, widziałyśmy 4 odcinki. Natomiast no rzeczywiście coś tam nie zgrywa się, nie styka. Szczególnie, że powiem ci, że po takim właśnie wspólnym seansie, najpierw Sortownia, a potem Warszawianki, to miałam takie poczucie, że dobrze, już nie chcę nic więcej o tych facetach słyszeć. Jakby mam przesyt facetami w kryzysie. Akurat ta zbitka jest taka, że mamy tutaj jednego i drugiego bohatera, którzy są tak w charakterystyczny sposób nieszczęśliwi, którzy są tak pokazani, że no ten... I takich aktorów też, którzy niosą za sobą również ekspresję w pewnym sensie i tych papierowych kobiet na drugim planie, no że zatęskniłam za jakimś fajnym serialem, który będzie miał więcej ciekawych postaci niż tylko głównych bohaterów, którzy i tak nie do końca są dla mnie zrozumiali i też nie do końca rozumiem różne motywacje i wydarzenia, które są ich udziałem.
To ja obejrzałam najpierw Warszawiankę, a później Sortownię i po Warszawiance miałam takie poczucie okej, czyli można ciekawie z mojej perspektywy opowiedzieć o właśnie tym kryzysie męskości, o tym, co nazywamy toksyczną męskością, a przy Sortowni miałam takie poczucie, że nie mam w ogóle dostępu do tego bohatera i że jest on dla mnie, że też przez te wątki poboczne jest dla mnie w pewien sposób skonstruowany tak, że nie umiem z nim do końca empatyzować. Mimo tego, że wciąż Andrzej Chyra, uważam, bardzo dobrze zagrał w tym serialu.
Tak, i też na koniec chciałam jeszcze coś powiedzieć o Warszawie, no, która też jest bohaterką serialu Sortownia. Widzimy ujęcia całego miasta, ale też rzekomego szpitala, w którym dzieje się akcja. To jest szpital na Lindleya dla tych osób, które kojarzą mniej więcej topografię Warszawy albo przynajmniej szpitale Warszawy. Natomiast ta Warszawa jest strasznie w Sortowni brzydka. Szpital też po prostu wygląda jak no, wzięty sprzed 40 lat i takie bardzo retro tam są te wszystkie oddziały i... Jednak myślę, że troszeczkę popuścili wodze fantazji twórcy, którzy starali się przekonać, że tak teraz wygląda służba zdrowia polska, ochrona zdrowia polska. Plus bardzo dużo jest scen chyba z jednego z najbrzydszych miejsc. No na pewno jest w top 10 najbrzydszych miejsc w Warszawie, czyli takiego przejścia podziemnego na Powiślu, gdzie jest naprawdę, gdzie śmierdzi, gdzie jest masa rdzy i brudne ściany obdrapane. To tam głównie widzimy Chyrę na tym tle.
Tak, to prawda, rzeczywiście. Trochę nadużyli tej scenerii, ale rzeczywiście ta Warszawa jest też... Ja jakoś lubię, jak ta Warszawa jest pokazywana realistycznie nawet w swojej brzydocie, więc...
Ale ona nie jest taka brzydka. No,
ale wiesz, momentami jest. Momentami jest.
Jest momentami, tak, ale to jest przegięte, bo ta kolorystyka jest jeszcze taka, wiesz... Musimy dołożyć tej brzydoty, tak? Nie będziemy tutaj nic chromować i polerować, ale raczej właśnie pobrzydzać.
No tak, to możliwe, że za bardzo, ale jakoś tak nie rzuciło mi się to w oczy, ale zdecydowanie z tych dwóch seriali ja polecam Warszawiankę.
A ja pozostaję z westchnięciem na takiej neutralnej pozycji, jeśli chodzi o Warszawiankę, natomiast Sortownię można sobie odpuścić bez wyrzutów sumienia.
Warszawianka jest dostępna na Sky Showtime, a Sortownia na Canal Plus Online i na Polsat Box.
A my się już żegnamy z wami.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie, a na tok.fm.pl czekają na was nasze archiwalne audycje, tam dużo serialowego dobra.
Słyszymy się w sobotę o 18:00. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania.
Czas na informacje Radia Tok FM.